W naszym programie czas na wiadomości. Zespół Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa, służby zdrowia i chorych zwrócił się do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o przywrócenie profesora Bogdana Chazana na stanowisko dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny. Decyzję o odwołaniu profesora zespół uznał za bezzasadną i stwierdził, że łamie ona rezolucję Rady Europy z 7 października 2010 roku. Dotąd zespół nie otrzymał żadnej odpowiedzi na swój list, mówi ksiądz profesor dr habilitowany Stanisław Warzeszak. Krajowy duszpasterz służby zdrowia dodał, że dzisiaj w białych rękawiczkach próbuje się manipulować wolnością.
List dotarł do pani prezydent, bo oczywiście został przekazany kancelarii. Ani jedna, ani druga kwestia nie została podjęta. W takich sprawach jak obrona życia ludzkiego musi być absolutna wolność. Lekarz nie może być w żaden sposób zmuszony do działań wbrew własnemu sumieniu. Stanowisko naszego zespołu Konferencji Episkopatu Polski jest zdecydowane. Ono wpisuje się w obronę praw ludzkich, praw osobowych i w tym względzie nie powinno być żadnych ustępstw. Albo wolność sumienia jest nam dana z natury, albo jej nie ma, bo jeśli zaczniemy manipulować wolnością sumienia na gruncie prawa stanowionego, w końcu okaże się, że wolność sumienia jest w ogóle niemożliwa.
Pytana o apel Konferencji Episkopatu Polski prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że stanowisko w sprawie odwołania profesora Bogdana Chazana nie ulega zmianie. Profesor Chazan został odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny po tym, jak odmówił zabicia chorego dziecka. Decyzję ma zweryfikować Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. Termin pierwszej rozprawy wyznaczono na 12 marca 2015 roku. W najbliższy czwartek, 6 listopada, przed Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju odbędzie się pikieta protestacyjna w związku z sytuacją w przewozach regionalnych. Taki jest efekt braku odpowiedzi resortu, którym kieruje Maria Wasiak, na postulaty kolejarskich związków zawodowych. Związkowcy domagają się wstrzymania zwolnień i oddłużenia przewozów regionalnych. Napisali o tym 20 października w piśmie i czekali do piątku na odpowiedź ministerstwa, a ta nie przyszła. Stąd decyzja o pikiecie. Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych, mówi, że nie można przejść do porządku dziennego nad tym, co dzieje się na polskiej kolei.
My również nie możemy jako kolejarze przyglądać się temu, jak jest niszczona kolej, jak marnotrawione są w województwach publiczne pieniądze i to bezkarnie są marnotrawione. Wobec powyższego, tak jak postanowiliśmy, w dniu 6 listopada o 12 będzie się pikieta pod Ministerstwem Infrastruktury, bo to rząd jest autorem ustawy o usamorządowieniu przewozów regionalnych i to rząd odpowiada za ten chaos, który mamy. Jeżeli to nie pomoże, 6 listopada po południu zostanie podjęta decyzja o ewentualnym strajku w przewozach regionalnych i nie zawahamy się tego uruchomić, jeżeli do tej pory nie zostaną podjęte działania, które będą zmierzały do naprawy tego systemu.
Przewozy regionalne to największy przewoźnik pasażerski w kraju. Uruchamia blisko 1600 pociągów w ciągu doby, z których korzysta dziennie około 250 tysięcy pasażerów, głównie dojeżdżających pociągami do pracy czy szkoły. Ministerstwo Zdrowia wykluczyło apteki z programu Karta Dużej Rodziny, wskazuje jedna z organizacji zrzeszających przedsiębiorców, domagając się zmian prawa. Resort odpowiada, że nie ma takiej możliwości. Przedsiębiorcy stwierdzili, że rodziny wielodzietne mają ograniczony dostęp do tańszych leków, a apteki nie mogą ich wspierać. Na przeszkodzie stoi przepis artykułu 94 prawa farmaceutycznego dotyczącego zakazu reklamy aptek. Resort Zdrowia tłumaczy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma możliwości przyznawania zniżek przez apteki w ramach Karty Dużej Rodziny. Uniemożliwienie rodzinom wielodzietnym zakupu tańszych leków jest kolejnym absurdem, mówi poseł Czesław Hoc, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.
Obecnie co trzeci, czwarty pacjent odchodzi od okienka aptecznego, bo nie stać go na wykup leków, tym bardziej to jest w rodzinach wielodzietnych. Po drugie, leki z miesiąca na miesiąc drożeją. Jest coraz trudniej o leki, coraz trudniej się leczy. Najlepsze tego dowodem, że państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia oszczędza na leka, bo refundacja jest z roku na rok coraz mniejsza. Przecież teraz od 2015 roku o 375 milionów zmniejszono refundację za leki. No i to jest jeszcze istotne, że prawo farmaceutyczne, a jest też konstytucja, no artykuł 68, artykuły inne konstytucyjne, gdzie rodzina jest nade wszystko, gdzie 18 artykuł, że rodzicielstwo i rodzina jest pod szczególną opieką państwa.
Ustawa refundacyjna z 2012 roku wprowadziła zmiany także w prawie farmaceutycznym i zakazała reklamy aptek. Główny inspektor farmaceutyczny nakazał karę na apteki, które organizowały programy opieki farmaceutycznej, wskazując, że jest to forma reklamy. Prawo i Sprawiedliwość chce wzmocnienia pozycji kredytobiorców. Jak powiedział prezes tej partii Jarosław Kaczyński, dziś dochodzi do sytuacji, kiedy rodziny tracą dom, a i tak dalej muszą spłacać kredyt. Mówiąc o sytuacji frankowiczów, prezes PiS-u stwierdził, że potrzebne są rozwiązania, które stwarzałyby sytuację bardziej symetryczną, jeżeli chodzi o uprawnienia kredytobiorców i placówek udzielających pożyczek. Jednocześnie przyznał, że jest gotowy w tej kwestii do współpracy z premier Ewą Kopacz.
Jesteśmy gotowi rozmawiać o różnych rozwiązaniach, zarówno o nowych konstrukcjach wakacji, jeżeli chodzi o spłatę, to znaczy pewnych przerw, jeżeli chodzi o spłatę rat kredytu, jak i o rozwiązaniach polegających na przewalutowaniu, czy o tak zwanym korytarzu walutowym, bo są różne możliwości, które w istocie sprowadzają się do tego, żeby pozycja tego, który pożyczył, była mocniejsza.
Tymczasem, jak wynika z badań TNS, ponad 40% Polaków wszystkie dochody przeznacza na bieżące potrzeby, niczego nie odkłada i nie inwestuje. W miarę regularnie odkłada niewielkie sumy 16% ankietowanych, a tylko 2% odkłada pewną ilość pieniędzy w każdym miesiącu. Polacy nie oszczędzają, bo nie mają z czego, mówi profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista.
Żeby oszczędzać, to trzeba mieć w miarę stabilne dochody, które wystarczą na codzienne utrzymanie. Z tymi dochodami, jak wiemy, nie jest najlepiej, bo wprawdzie ta przeciętna pensja nie jest u nas taka strasznie mała, no bo to jest jednak około 4000, ale wielu ludzi zarabia około 2000-2200. Ja mówię o dochodach brutto, a więc jeżeli odejmiemy jeszcze od tego podatek i składkę na ZUS, nawet minimalną, to są kwoty, które z trudem wystarczają na przeżycie. Po prostu nie ma zwyczajnie z czego oszczędzać. To jest najważniejszy powód, to znaczy polityka, jaką się tutaj uprawia od wielu, wielu lat, polityka zaniżania kosztów pracy do absurdalnego minimum.
Jedna z sieci biur nieruchomości przeprowadziła symulację, jak długo trzeba pracować w poszczególnych miastach, aby kupić za gotówkę 40-metrowe mieszkanie. Najlepiej jest w województwie lubuskim, śląskim i łódzkim. Tam, odkładając średnie wynagrodzenie w ciągu roku, można uzbierać na ponad 8 metrów kwadratowych mieszkania. Najgorzej wypada Małopolska. Jeśli statystyczny mieszkaniec województwa chciałby odkładać całe swoje wynagrodzenie, to po 9 latach może uzbierać na mieszkanie. Koncerty, przemarsz ulicami miasta i nocne czuwanie to elementy Holy Wings, czyli obchodów Wigilii Wszystkich Świętych. Akcja ma na celu promowanie i propagowanie kultury chrześcijańskiej. Jest również alternatywą dla hucznie obchodzonego Halloween. W archidiecezji gdańskiej wiele parafii zorganizowało inicjatywę dla dzieci, które przebierają się za swoich ulubionych świętych. Ksiądz Radosław Belling z parafii świętego Andrzeja Boboli w Gdyni mówi, że szczególnie dziś takie inicjatywy są bardzo potrzebne.
Chodzi też o to, żeby pokazać, że śmierć nie jest jakąś zabawą, nie traktować jej tak banalizując tą śmierć, tylko pokazać też, że śmierć jest dla katolików, chrześcijan pewnym momentem przejścia, spotkania się z Chrystusem i ze swoimi przodkami, którzy też poprzez oczyszczenie w czyśćcu potem trafiają do nieba. I chodzi o to, żeby nawiązać pewien pomost. Wiadomo, że rodzice są tymi, którzy głównie przekazują wartości związane z wiarą, z Kościołem, ale jeśli ci rodzice robią to zbyt słabo, czy może jest to jakieś zaniedbanie przekazania tych wartości chrześcijan, wtedy jest szansa, że dzieci podczas takiego balu, kiedy będą się bawić, dowiadywać się o świętych, kiedy będą ich chcieli naśladować, nawiążą taki potem pomost i też zrozumieją, na czym polega właśnie stawanie się świętym i czym jest też śmierć.
Bale Wszystkich Świętych cieszą się coraz większą popularnością. Jest to również ogromna radość dla najmłodszych, którzy mają możliwość upodobnić się do swoich patronów.
Bal jest ciekawy. Dzieci przebierają się za różnych świętych, a ja przebieram się za aniołka.
Mam na imię Zosia. Przebieram się za aniołka i moim ulubionym świętym jest Maryja.
Majta. Przebieram się za aniołka. Najbardziej kocham Maryję.
Nazywam się Laura Schroeder. Przebiorę się za królową Ledwiegę, dlatego bo kocha Polskę.
Jestem Wojtek. Ja się przebieram za ojca Pio, bo mam wszystko wiedzę. Mi się to bardzo podobało. Kocham Pana Jezusa bardziej.
Akcja Hollywings, czyli Święty Zwycięża, promuje radość, świętość, życie i dobroć. Na drogach wzmożony ruch. Policja rozpoczęła akcję Znicz. Jak co roku związana jest ona z Dniem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, podczas których odwiedzamy groby naszych bliskich. Nad bezpieczeństwem podróżujących będzie czuwać kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze apelują, aby w tym dniu kierowcy w sposób szczególny zachowali ostrożność w czasie jazdy, mówi Wioletta Dąbrowska, rzecznik prasowy toruńskiej policji.
Policjanci przede wszystkim są na drogach po to, żeby państwu pomagać wszędzie tam, gdzie zaczną tworzyć się korki. Będziemy starali się albo wyłączać sygnalizację świetlną, albo po prostu policjant będzie kierował ruchem. Apeluję do wszystkich państwa, żeby bezwzględnie kierować się wskazówkami przekazywanymi przez policjantów. To będzie bardzo istotne, żeby rozładować te korki, ewentualnie przyspieszyć przepustowość wszelkich dróg. Proszę też nie jeździć na pamięć, zwrócić uwagę szczególną na to, że w tych dniach zmienia się organizacja ruchu w okolicach cmentarza. I proszę zwracać szczególną uwagę na znaki.
W czasie ubiegłorocznej akcji Znicz trwającej 4 dni na polskich drogach doszło do 338 wypadków, w których zginęło 38 osób, a 410 zostało rannych. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.